Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden zezwolił na użycie przez Ukrainę amerykańskich rakiet dalekiego zasięgu ATACMS do ataków w głąb Rosji. Informacje podają amerykańskie media, powołując się na przedstawicieli obecnej administracji. Ukraina ma przeprowadzić pierwsze ataki w najbliższych dniach. Informację o zgodzie prezydenta USA na użycie przez Ukrainę systemów rakietowych dalekiego zasięgu podał jako pierwszy dziennik New York Times. Prezydent Biden podjął decyzję w tej sprawie po największym od miesięcy rosyjskim ataku z powietrza na ukraińską infrastrukturę oraz w odpowiedzi na wysłanie przez Koreę Północną 3000 żołnierzy do wsparcia rosyjskiej ofensywy w rejonie Kurska. Oficjalnie Biały Dom w tej sprawie milczy. Wysoki rangą przedstawiciel administracji Joe Bidena nie chciał odpowiedzieć na pytanie Polskiego Radia, czy zgoda na użycie przez Ukrainę amerykańskich systemów dotyczy tylko regionu Kurska. O tym informują niektóre media. ATACMS to naddźwiękowy system pocisków kierowanych, który może być wyposażony w amunicję kasetową lub konwencjonalne głowice bojowe. Maksymalny zasięg to 300 kilometrów. Decyzja Joe Bidena stanowi znaczący zwrot w polityce Stanów Zjednoczonych. Została ogłoszona 2 miesiące przed objęciem urzędu przez prezydenta elekta Donalda Trumpa, który zapowiedział ograniczenie dalszego wsparcia Ukrainy. Decyzja Białego Domu oznacza bezpośredni udział Stanów Zjednoczonych w wojnie, stwierdził przedstawiciel Dumy Państwowej Rosji. Leonid Słucki dodał, że ta decyzja będzie się wiązała z najostrzejszą reakcją ze strony Kremla. Co realnie zmienia decyzja USA? I czy grozi nam eskalacja konfliktu, a nawet wybuch III wojny światowej? Przy naszym telefonie pierwszy gość, pan generał Leon Komornicki, były zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
Panie generale, Donald Trump Jr. skonfundowany, zdenerwowany, oburzony decyzją Joe Bidena i obecnej administracji amerykańskiej stwierdza, wygląda na to, że kompleks militarno-przemysłowy chce mieć pewność, że wybuchnie trzecia wojna światowa, zanim mój ojciec zdąży zaprowadzić pokój i uratować ludzkie życia. Idioci, tak napisał w mediach społecznościowych. Czy pan podziela obawy Trumpa Juniora?
No nie, no ja w tym momencie jeszcze takiego zagrożenia nie ma, chociaż każdą wojnę trzeba patrzeć przez pryzmat wielu tutaj aspektów, warunkowań, które konsekwencje mogą doprowadzić do takiego zjawiska w przestrzeni globalnej, ale do tego jeszcze póki co daleka droga. Natomiast ja się najbardziej martwię o Ukrainę, martwię się też i o nasze bezpieczeństwo i to mnie najbardziej doskwiera. Natomiast prawo młodości to jest oczywiście takie charakterystyczne ludzi młodych, którzy patrzą dosyć przez tą wojnę, przez pryzmat wielu filmów różnego rodzaju, które w przestrzeni przecież medialnej nie trudno spotkać i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ta decyzja na dobrą sprawę niczego nie zmienia. Poprawia może samopoczucie prezydenta Bidena, może samopoczucie innych urzędników amerykańskich, którzy zwlekali z tą decyzją, a która powinna być podjęta już 2 lata temu, bo to był najbardziej odpowiedni moment. Tym bardziej, ale decyzja jaka? No, bez żadnych ograniczeń i tak dalej, bo kiedy to było bardzo ważne, istotne, żeby Ukraina weszła w posiadanie tych systemów, nie tylko zresztą tych systemów. To jest lato 2022, tak? Wtedy trzeba było po załamaniu rosyjskich tych działań ofensywnych wynikających z tej pierwszej fazy, można powiedzieć, wojny w Ukrainie, tej, która się toczy, która rozpoczęła się w lutym. No i w miesiącu, na dobrą sprawę, marcu, do końca marca, rosyjska armia straciła zdolności ofensywne. Straciła też zdolności do czego? Do tego, żeby prowadzić jakiekolwiek działania na taką skalę wojny kinetycznej, przemysłowej, w tak dużym obszarze, jakim jest Ukraina. I w tym czasie jeszcze nie było zbudowanego zaplecza dla tej armii, czyli ta armia, zaplecze, cały potencjał gospodarczy Rosji nie został zamieniony w machinę wojenną, a to później nastąpiło. W tym czasie także rosyjskie społeczeństwo nie było wciągnięte do tej wojny, bo dopiero zostały wciągnięte w styczniu 2023, jak Putin ogłosił częściową powszechną mobilizację. Właśnie to ona miała także za zadanie nie tylko pozyskać potencjał osobowy do długotrwałej, wyczerpującej, wykrwawiającej, wyniszczającej wojny z Ukrainą, ale także miała zadanie wciągnąć rosyjskie społeczeństwo. A temu służyło co? No służyła pauza strategiczna, która powstała przy wprowadzeniu wojny właśnie obrony Ukrainy z Rosją od kiedy? Listopada 2022, kiedy załamały się działania ofensywne ukraińskiej armii, bo ona rozpoczęła, miała, to był najbardziej korzystny moment, który brakowało właśnie określonego potencjału w postaci sprzętu wojskowego, tego wojsk lądowych, ale także obrony powietrznej, czyli w postaci rakiet obrony powietrznej średniego zasięgu, w postaci rakiet, które by raziły terytorium Rosji, odcinając i izolując tą rejon prowadzonych walk czy wojny w Ukrainie od dostępu świeżych sił, odwodów, sprzętu wojskowego do rosyjskiej armii, który by wzbronił jej manewr odejścia spod Kijowa. Powinna być te wojska zniszczone, powinno nastąpić niedopuszczenie do tego manewru, który został wykonany po to, żeby uderzyć później na Donbas. To wszystko się, panie redaktorze, działo bezkarnie, bo Ukraińcy nie mieli potencjału takiego, żeby tych zdolności ofensywy, żeby przenieść obronę w tym momencie na terytorium właśnie Rosji i z drugiej strony przejść do kontrofensywy. To był strategiczny moment, który na skutek braku tych środków, braku właśnie sprzętu wojskowego, braku amunicji i tak dalej, nie nastąpił. Myśmy pomogli i to zaowocowało tym, że na dwóch kierunkach te działania ofensywne zostały przeprowadzone i tam armia rosyjska, przecież byli świadkami, zaczęła się w popłochu wycofywać. Tak, ukraińska armia odbiła znaczącą część terytorium, ale później to wszystko zgasło, bo nie było dalej możliwości, żeby podękować te działania, bo co, zabrakło znowu tego sprzętu, amunicji i tak dalej, i tak dalej.
No i panie generale, teraz mamy informację, że ta zgoda Joe Bidena na użycie tych pocisków Atakams do 300 kilometrów dotyczy tylko obwodu kurskiego, czyli tego obwodu, gdzie Ukraińcy utworzyli przyczółki i mają część terytorium, a Rosjanie przy wsparciu wojsk Korei Północnej, około 3000 żołnierzy, prowadzą tam kontrofensywę. Czy to jest jakieś znaczące wsparcie, w takim razie te pociski właśnie w tym rejonie? Jakie to ma znaczenie potem w jakichś ewentualnych rozmowach pokojowych?
Tak, nie może. To nic nie da, dlatego że w dalszym ciągu ta obszar ten, który, a Rosja do tej części tej europejskiej, to jest kilka milionów kilometrów kwadratowych, tak, cały obszar Rosji to jest 17 milionów 100 tysięcy kilometrów, całe terytorium. To jest ogromna terytorium, to jest jednocześnie siła, ogromna przestrzeń, która Rosja może rozmieszczać, rozśrodkowywać, uciekać spod uderzeń, wykonać manewr. I Rosja to już zrobiła. A poza tym co? Przeprowadzać operacyjne, strategiczne maskowanie. My nieraz się, przepraszam za określenie, podniecamy, bo tam jakieś składy zostały wylecione w powietrze. A skąd wiemy, że to faktycznie były składy? Bo Rosjanie budują pozorne bazy i to mają do tego zdolności. Do tego mają zdolności postawy oddziału specjalnych wojsk do operacyjnego i strategicznego maskowania, czyli pozorne bazy takie budują, które tam praktycznie nic nie ma, za wyjątkiem jakichś kilku cystern napełnionych paliwem. Oczywiście jak rakieta trafi, to jest podrywany ogień. A w rzeczywistości to trafia w próżnię. Na dobrą sprawę, jeżeli trzeba byłoby złamać potencjał ofensywny rosyjskiej armii, tak żeby ona nie oddziaływała na terytorium Ukrainy ze swego terytorium w postaci uderzeń zmasowanych powietrzno-rakietowych, to po pierwsze trzeba Ukrainie wyposażyć co najmniej 225 baterii Patriot. Gdzie one są? Nie ma. I wyposażyć w baterie to nie wszystko, nie wyrzutnie to nie wszystko. Do tego trzeba setki rakiet średniego zasięgu Patriot, tak, czy innych systemów zachodnich, czy inaczej trzeba się rozbroić, bo Stany Zjednoczone dzisiaj mają także problem na Bliskim Wschodzie, gdzie uczestniczą aktywnie, już nie dostarczając, ale wojska Stanów Zjednoczonych w odparciu zmasowanych uderzeń powietrzno-rakietowych Iranu. I takie kolejne uderzenie Iranu się jest przygotowywane. I muszą mieć określone zdolności też w tej przestrzeni. Jest Korea jeszcze południowa i inne przestrzenie, które Amerykanie muszą chronić własne bazy. I teraz to jest pierwszy warunek. Zbudować szczelną obronę powietrzną Ukrainy. Są takie zdolności? Nie ma. Zachód jest w stanie to zrobić? Nie jest w stanie. Panie redaktorze, jest to niemożliwe. W związku z tym Ukraina będzie poddawana permanentnie takim zmasowanym uderzeniom armii rosyjskiej, bo w dalszym ciągu zdolności produkcji tych rakiet są niezachwiane i one się odbywają. Dzisiaj Rosjanie mają już kolejne rakiety przygotowane do kolejnego zmasowanego uderzenia, tylko kwestia wydania komendy. 200 rakiet poleci w powietrze. Towarzyszą oczywiście tym uderzeniom też drony. I to będzie tak powtarzane. Czyli wyniszczanie Ukrainy permanentnie będzie trwało. To jest pierwsze. Tych zdolności Ukraina póki co i ukraińska armia nie posiądzie i nie ma takiej możliwości. Drugie, to jest właśnie odwetowe uderzenie na terytorium Rosji bez żadnych ograniczeń, symetryczne w stosunku do rosyjskich, nie asymetryczne. Bo punktowe uderzenia to jest szczypanie przysłowiowe uszy. To nic nie daje. Te punktowe uderzenia za pomocą kilku hajmarsów i kilku rakiet.
No właśnie, panie generale, już jakiś rok temu czy więcej pojawiło się takie sformułowanie, chyba Merkijowa o tym mówił, Witalij Kliczko, że Ukraina walczy z Rosją i ma jedną rękę związaną z tyłu, jak taki bokser, prawda, który ma jedną rękę związaną.
Ja bardziej dosadnie określiłem, panie redaktorze, już wielu programów od początku wojny to gorzej wygląda. To wygląda tak, jak dwóch bokserów wchodzi na ring, jeden ma zasięg ramion 2 metry, a drugi ma gdzieś tam w granicach 1,80 m, a jeszcze mu się wiąże na wysokości łokcia, w łokciach, za plecami mu się te ręce wiąże. Te ramiona wiąże, ma zasięg w związku z tym 50 centymetrów. I w takiej sytuacji jest Ukraina. Takiej sytuacji, jak ona może wygrać? Nie ma symetrycznych zdolności, jest to niemożliwe. Panie redaktorze, dzisiaj na terenie tej europejskiej wywiad ukraiński zdefiniował. Jest ponad 4000 celów pierwszej kolejności rażenia, które trzeba obezwładnić, żeby rosyjska armia straciła swoje zasoby i zdolności zaplecza. 4000. Amerykanie mają przygotowane na swoich zasobach, na wyposażeniu armii amerykańskiej, 2000 rakiet ATACMS. Czyli trzeba mieć 2 salwy, żeby te cele obezwładnić, tak? To czyli Amerykanie musieliby się pozbawić własnych zdolności. A kiedy wyprodukują, a czekają kolejce? Polacy, my czekamy przecież na zamówione HIMARSy i na rakiety i czekamy też na inne systemy. Panie redaktorze, tu jakiekolwiek wykrzykiwanie, zakrzykiwanie rzeczywistości, realności, rozbudzanie nadziei jest bardzo szkodliwe. My musimy na wojnę patrzeć także w ocenie własnego bezpieczeństwa przez pryzmat prawdy i realiów wojny. Tu się nie da pewne rzeczy przeskoczyć. To są sprawy oczywiste. W związku z tym jeszcze, że asymetria będzie występować i nie ma szans, żeby tą wojnę wygrać. Ale nie z Rosją, bo mówimy o zwycięstwie Ukrainy z armią rosyjską okupującą terytorium Ukrainy, bo tak to trzeba widzieć, bo w naszej przestrzeni też często się pojawia takie stwierdzenie, że wygrać wojnę z Rosją. No nie, no to jest niemożliwe. Wygrać z tym wojskiem, z tą armią rosyjską okupującą terytorium Ukrainy. Ale jak można, jak tą armię nie ma możliwości, żeby ją odciąć od zasobów, żeby nastąpiła izolacja tych wojsk od terytorium Rosji. Proszę zobaczyć, jaką ogromną trzeba mieć siłę, żeby to zadanie zrealizować. A to jest podstawowa zasada sztuki wojennej w wymiarze strategicznym prowadzenia wojny. Izolacja rejonów działań bojowych od dopływu świeżych sił i zasobów. Jeżeli się tego nie zrealizuje, to nie ma szans, żeby tutaj armię rosyjską pokonać na terytorium Ukrainy.
Amerykanie, panie generale, no dali ile dali, zgodzili się na co się zgodzili, o ile się potwierdzą już te informacje, że tylko na terenie obwodu kurskiego, okupowanego czy zajętego przez wojska ukraińskie można używać tych pocisków dalekiego zasięgu ATACMS. A francuski Le Figaro podał, że w ślad za USA, Francja i Wielka Brytania zezwoliły Ukrainie na ataki głęboko w Rosji, a teraz usunął te informacje. A szef francuskiego MSZ Francji, Jean-Noël Barrot powiedział dziennikarzom, że to nadal jest opcja na stole. Czyli to też pokazuje taki klimat. Klimat, który nie jest klimatem w tonie pana generała komentarza. To znaczy, że trzeba po prostu pomóc Ukrainie wygrać z Rosją na terytorium Ukrainy tę wojnę. A w tle mam jeszcze Donalda Trumpa, który 20 stycznia wejdzie do Białego Domu i zapowiada, że szybko zakończy ten konflikt i zakończy go jakimś pokojem.
Dzisiaj wszystko jest spóźnione, wszystko jest spóźnione. Ta szansa była na wojnie, stracona szansa zawsze jest przegraną. To jest reguła też wielu wojen. Jeżeli się tej szansy nie wykorzysta, właśnie moment, kiedy się traci, przeciwnik traci określone zdolności i możliwości, jeszcze nie ma tych zbudowanych zdolności zaplecza, to trzeba go w tym czasie mieć siłę pobijać. Jak nie ma i tych możliwości ukraińska armia nie miała, dlatego że całkowicie jest uzależniona od dostaw sprzętu wojskowego, amunicji, no nie może całkowicie, ale w większości, tak, systemów z zagranicy. A tej wojnie dostawa sprzętów odbywa się w sposób niesynchronizowany, nieskoordynowany z planem prowadzenia wojny. Jeszcze co, że tą dostawą zarządzają Amerykanie, bo Amerykanie zarządzają eskalacją tego konfliktu, eskalacją. Amerykanie do tej pory nie przyjęli ryzyka strategicznego w tej wojnie. Oni, ten, który jest główny tutaj, można powiedzieć, liderem tych dostaw, powinien tą rolę przyjąć. Bo Ukraina nie ma możliwości, żeby ryzyko strategiczne na siebie przyjąć, bo nie ma tych systemów dalekiego zasięgu. Dostarczając te systemy dalekiego zasięgu, trzeba być gotowym do przyjęcia ryzyka strategicznego. Co to znaczy? To, że w wypadku, żeby Rosja użyje broni jądrowej, to Amerykanie mają adekwatną odpowiedź. A czy mają w tej sytuacji, gdyby taki moment nastąpił? Właśnie to jest rzecz, którą Amerykanie kierując się, tak, dostarczają sprzęt wojskowy, eskalują tą prowadzeniem tej wojny i tak dalej. Zarządzają, można powiedzieć, tutaj eskalacją w tej działaniach ukraińskiej armii. I to jest stały problem. Inaczej też mówiąc, w tej wojnie, oprócz celów, jakie sobie stawia Ukraina, także mają cele inni, którzy są zaangażowani w tą wojnę. Właśnie Francuzi, Niemcy. Co zrobił kanclerz Scholz teraz ostatnio?
Zadzwonił do Putina.
No właśnie. No panie redaktorze, to jest działanie niezmiernie szkodliwe, niespójne z tym przyjętą strategią prowadzenia i wspierania prowadzenia wojny przez Ukrainę i wspierania Ukrainy. No więc jeżeli takie rzeczy mają miejsca, a one w mojej ocenie są niezwykle szkodliwe i jeszcze jest wiele takich zjawisk tej przestrzeni po tej naszej stronie, które nie do końca są zidentyfikowane, bo jedni mówią jedno, ale myślą drugie, tak? I tak dalej. Takie zjawiska mają miejsce. W związku z tym dzisiaj uważam, Ukraina ma dwie drogi z tej wojny. Pierwsza to oczywiście kontynuować tą wojnę, która będzie coraz bardziej wyniszczała Ukrainę, jej zasoby, ale także osłabiała ukraińskie społeczeństwo w takim wymiarze, żeby to społeczeństwo może w końcu wypowiedzieć posłuszeństwo, czyli buntować się, czyli przeciwstawiać się w dalszym prowadzeniu.
Już te nastroje opadają. A druga droga, panie generale?
A druga wojna to droga, to jest oczywiście teraz pokój. Pokój dla Ukrainy, ale pytanie właśnie jest, jak wygrać ten pokój, skoro trzeba będzie siąść ze sprawcą tej wojny, z Putinem do stołu, bez jego udziału, czy bez udziału Rosji, nie uzyska się pokoju. Jak wynegocjować pokój? To jest problem. I w mojej ocenie największym przegraną w tej wojnie będzie Ukraina, ukraiński naród. Bo nie uda się, nie ma siły. Dzisiaj Ukraina nie ma siły. Nic nie świadczy o tym, czy nie ma żadnych symptomów, żeby tą siłę Ukraina pozyskała, skoro słabnie, tak, od strony Zachodu, w postaci właśnie setki tysiący rakiet, setek rakiet, setek wyrzutni, setek czołgów, setek systemów artyleryjskich, milionów sztuk amunicji i tak dalej. I co jeszcze? Żołnierza.
Brakuje żołnierzy. To jest też dojmujący problem.
No my wszyscy mówimy ciągle o sprzęcie wojskowym, samolotach, czołgach, ale proszę zobaczyć, co się dzieje ze stanem osobowym armii.
Brakuje ludzi. Panie generale, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
W mojej ocenie trzeba zmierzać do tego, żeby wybrać taką drogę, która pozwoli Ukrainie nie utracić to, co może i ma jeszcze w swoim posiadaniu, i z drugiej strony, żeby zagwarantować jej bezpieczeństwo.
No ale pytanie, czy to się uda zrobić? Bardzo dziękuję, panie generale.
To są kluczowe pytania i powinniśmy wszyscy sobie, szczególnie zatroskani naszym bezpieczeństwem, odpowiadać na nie, w jakim kontekście naszego bezpieczeństwa, bo każde rozwiązanie, jakie będzie niekorzystne dla naszego bezpieczeństwa.
Pan generał Leon Komornicki, dziękuję bardzo.
Budować własne zdolności,
musimy kończyć.
Budować siłę obronną państwa, tak żeby być, bo Ukraina daje nam jeszcze czas i ten czas trzeba wykorzystać, a w mojej ocenie nie do końca ten czas, jaki Ukraina nam dała, wykorzystaliśmy.
Kłaniam się, pan Leon Komornicki, były zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Do usłyszenia, panie generale. Dziękujemy. A przy naszym telefonie pan Andrzej Talaga, ekspert do spraw bezpieczeństwa Warsaw Enterprise Institute. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Panie Andrzeju, czy trzecia wojna światowa jest blisko, tak jak to mówi chociażby Donald Trump junior, czy to jest przesadna konstatacja?
No możemy mieć taką nadzieję, że przesadna, aczkolwiek wojny światowe wybuchały w sposób wtedy, kiedy wybuchały, niespodziewany jednak.
Tak samo tak było z drugą wojną światową chociażby.
I z pierwszą w szczególności, która była bardzo wyniszczająca dla Europy, więc nie można powiedzieć, że nie, aczkolwiek rzeczywiście takich twardych symptomów wskazujących na możliwość wybuchu trzeciej wojny światowej nie ma teraz.
I teraz pytanie o to, dlaczego Joe Biden zgodził się, co prawda prawdopodobnie, bo nie mamy takiego oficjalnego potwierdzenia, w ograniczonym zakresie na użycie tych pocisków ATACMS do 300 kilometrów, ale właśnie na terenie obwodu kurskiego.
No tu trzeba zastrzec najpierw, że te informacje wszystkie, które pojawiają się na ten temat, są niepotwierdzone, czyli nie wiemy po pierwsze, czy taka decyzja zapadła, no prawdopodobnie tak.
Nie ma dementii w każdym razie.
Nie ma dementii, ale nie ma też potwierdzenia, a po drugie, co może ważniejsze, jeszcze w jakim zakresie, czyli czy, tak jak pan mówi teraz, to chyba jest najbardziej prawdopodobne w ograniczonym, na pewnym terytorium geograficznym, czy w nieograniczonym, czyli wszędzie, wzdłuż całej linii frontu. Jeżeli to pierwsze, no to zostało to po to zrobione, żeby po pierwsze, no uprzedzić potencjalne ruchy przyszłego prezydenta, który mógłby na zawsze tę możliwość wykluczyć, a po drugie po to, żeby uniemożliwić armii rosyjskiej i koreańskiej odbicie obwodu kurskiego, co zmniejszyłoby, jakby zmniejszyłoby argumentację w potencjalnych rozmowach rozejmowych, które chyba prędzej czy później się zaczną, no bo wtedy, kiedy stracą wszystko, co zdobyli na terytorium Rosji, to nie bardzo mają karty w ręku, żeby handlować z Putinem, może złe słowo, żeby dogadywać się z Putinem na temat tego, gdzie ma przebiegać linia rozgraniczenia wojsk w przypadku potencjalnego rozejmu. Więc chyba te dwa czynniki zagrały.
Donald Trump 20 stycznia zostanie kolejnym prezydentem, po raz drugi zresztą zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych. Czy w pana opinii te rozmowy rzeczywiście wtedy odbędą się bardzo szybko? No, w kampanii mówi się wiele, Donald Trump mówił, że w jeden dzień zakończy tę wojnę i teraz zabiega Wołodymyr Zełenski o kolejne spotkanie z Donaldem Trumpem jeszcze przed zaprzysiężeniem, jeszcze przed 20 stycznia. Czy Wołodymyr Zełenski może, coś mówiąc kolokwialnie, ugrać, kiedy widzimy otoczenie prezydenta Trumpa, tą przyszłą jego administrację i nastawienie do tej wojny w tym bliskim otoczeniu prezydenta?
No po pierwsze jest ten czas kampanii, czas, kiedy się nie rządzi, wtedy język jest dużo bardziej ostry i czas rządzenia, kiedy trzeba stanąć przed realiami, a te realia powodują, że ten ostry język jest nieadekwatny, czyli te działania w momencie, kiedy przyjmuje władzę radykał, stają się dużo mniej radykalne, to jest powszechna reguła i prawdopodobnie będzie także i w tym przypadku. Trump powiedział, że zakończy wojnę w jeden dzień, nawet nie po inauguracji, a przed nią, no niby w jaki sposób, skoro nie będzie prezydentem i nie będzie mógł podejmować jakichkolwiek decyzji w tym zakresie, jakimkolwiek właściwie zakresie, poza tym, poza zapowiedziami tego, co zrobi później, o w ten sposób. Czyli jest to absolutnie niemożliwe. Poza tym pamiętajmy też, że Trump pokazał alternatywę, czyli gdyby Rosja nie chciała rozmawiać o rozejmie czy pokoju, to wtedy dozbroi Ukrainę w taki sposób, że Rosję to bardzo zaboli. To też są jego słowa. Czyli widzimy, że on nie jest znów takim zwolennikiem odcięcia wszelkiej pomocy dla dla Ukrainy, tylko zablokowanie tej pomocy ma być argumentem na to, żeby zmusić ją do rokowań z Putinem. Ale jeżeli tych rokowań nie będzie, albo jeśli stanowisko Rosji będzie nie do przyjęcia, no to wtedy jest alternatywa, czyli ten drugi wariant, to zbrojenie Ukrainy. Więc nie wiemy, w którym kierunku to pójdzie, bo zastanówmy się, czy rozejm albo pokój jest w ogóle w interesie Rosji. Wydaje się, że nie. Może być tak, że oferta amerykańska będzie od razu odrzucona przez Rosjan.
A strefa buforowa na terenie Ukrainy?
No po co Rosji strefa buforowa? Rosja chce zwycięstwa, a nie strefy buforowej. Więc jeżeli tego się jej nie zmusi jakimiś czynnikami, niekoniecznie militarnymi, a na przykład gospodarczymi, to nie ma żadnego powodu, żeby miała się na to zgodzić. I drugi czynnik, który jest tym moim zdaniem w ogóle przekreśla ten pomysł, to jest stacjonowanie tam jakichś obcych wojsk, jakich nie widać na razie chętnych na świecie, żeby wysyłać tam swoich żołnierzy polskich, natowskich, ONZ-owskich, a jeśli to jakich? Z Afryki na przykład, czy z Europy? Bo jeśli z Europy, to nie ma możliwości żadnej, żeby Putin to zaakceptował. Kolejny pomysł, który wydaje się dobrze brzmieć w uszach pragnących pokoju polityków Europy Zachodniej, ale bardzo trudny do zrealizowania, wręcz niemożliwy do zrealizowania, bo Rosja się na to nie zgodzi. Trzeba pamiętać o bardzo elementarnej sprawie, że żeby zawrzeć jakiekolwiek porozumienie rozejmowe lub pokojowe, muszą stanąć do stołu, usiąść przy stole rokowań, strony konfliktu. Nie można zawrzeć bez Rosji porozumienia. A czy ona chce tego porozumienia?
A czy w takim razie możliwe jest daleko idące porozumienie, że na przykład na terenie Ukrainy zacznie stacjonować broń jądrowa amerykańska, która będzie gwarantem tego pokoju? Zresztą Ukraińcy, kiedy wchodzili w tę niepodległość swoją, to przecież pozbyli się broni jądrowej, no otrzymując gwarancję bezpieczeństwa od mocarstw. No jak się to skończyło, to widzimy.
No właśnie, tyle warte są gwarancje. Gwarancje jakby są po to, żeby wtedy były po to, żeby przejąć, ktoś, żeby przejął w ogóle kontrolę nad bronią, bo to był problem proliferacji. To znaczy kraje, szczególnie Amerykanie, państwa zachodnie, szczególnie Amerykanie, nie byli pewni tego, co się stanie z sowiecką bronią nuklearną. To był horror ówczesnego czasu. Trzeba było ją zrobić, poddać ją kontroli. Lepsza była kontrola Rosji niż pozostawienie jej w rękach takich krajów dwuznacznych co do swojej państwowości, jak na przykład Białoruś czy Ukraina. Dlatego tak się stało. Ale zostawmy to na boku, bo to odległa przeszłość. Natomiast stacjonowanie amerykańskiej broni nuklearnej na Ukrainie jest taką fantazją, że lądowanie Marsjan wydaje się bardziej prawdopodobne. Już teraz trochę prześmiewczo mówię, ale to naprawdę nie jest przez nikogo brane pod uwagę, bo to jest niemożliwe.
I teraz pytanie o Europę, a do tego pytania o Europę wobec właśnie tej wojny w Ukrainie, którą, no i teraz częściowo w Rosji, którą Putin wypowiedział narodowi ukraińskiemu, i chyba chodzi po prostu o całkowite osłabienie i wyeliminowanie czegoś takiego jak państwowość ukraińska. W każdym razie Carmen Klaudin, ekspertka do spraw Rosji, Ukrainy i obszaru poradzieckiego w Barcelonie, uważa, że Rosja nie osiągnęła swojego głównego celu, czyli unicestwienia Ukrainy. No trudno się z tym nie zgodzić, ale mówi dalej tak, jej zdaniem Europa musi zdefiniować bardziej asertywną strategię niż dotychczas. Kontynent może stanąć w obliczu wycofania amerykańskiego wsparcia dla Kijowa, co będzie oznaczało konieczność większego wysiłku gospodarczego i wojskowego, również głęboką zmianę w europejskiej kulturze politycznej, która koncentruje się na budowaniu pokoju, a nie na idei obrony przed zewnętrzną agresją, podkreśla ekspertka. I w kontekście także pana wypowiedzi na naszej antenie, jak pan widzi te kwestie? Czy my rzeczywiście stoimy przed takim wielkim dylematem albo wyborem, że musimy zacząć sami decydować o swoim bezpieczeństwie i w tym o bezpieczeństwie tej wschodniej flanki NATO, nie patrząc już na Stany Zjednoczone, no bo tutaj punkty ciężkości zostaną zmienione w porównaniu z administracją Joe Bidena.
Proszę zwrócić uwagę, co pan przed chwilą powiedział. To jest wszystko prawda, co pan mówi, ale gdzie my jesteśmy, albo gdzie my byliśmy, to jest coś szokującego, że my się sami musimy bronić, my Europa. Gdzie byliśmy przez ostatnie kilkadziesiąt lat, że coś takiego w ogóle jest rozważane? To powinno być oczywiste, oczywistą oczywistością, że my musimy się sami móc obronić. I dopiero teraz jest to wprowadzane na agendę, dopiero teraz państwa europejskie myślą o tym, że one same będą musiały nie tylko wyprodukować amunicję, to jeszcze być może je użyć na froncie. no szok, prawda? Niestety to jest głęboka prawda. W takiej jesteśmy sytuacji, że dopiero teraz następuje refleksja na ten temat i nie dlatego, że Putin zaatakował Ukrainę, tylko dlatego, że Amerykanie mogą się wycofać z Europy. Może się to rzeczywiście stać i to wcale nie dlatego, że Trump wygrał wybory, tylko z bardzo prostego powodu, że siły głównego adwersarza Ameryki, czyli Chin, rosną, amerykańskie relatywnie spadają. To nie jest tak, że teraz Ameryka może rozłożyć swoje zasoby militarne po całym świecie, ponieważ tych zasobów aż tyle nie ma. Więc prędzej czy później będzie musiała dokonać wyboru. A ten wybór jest oczywisty. Alokacja tych środków nastąpi na Pacyfiku, czy szeroko rozumianym Indo-Pacyfiku, bo tam jest to wielkie, realne zagrożenie dla panowania Ameryki w świecie, a nie tutaj na naszym podwórku środkowo, czy wschodnioeuropejskim, czy europejskim w ogóle. Czyli gdyby była konieczność wyboru, to padnie ten wybór na Azję i Pacyfik, a nie na Europę. W związku z tym, niezależnie od tego, czy rządzi Trump, Obama zresztą pierwszy podniósł tę sprawę, czy jakikolwiek inny prezydent, to trzeba po prostu zrobić, najlepiej jak najszybciej.
No i jeszcze chcę powrócić do nastrojów w Stanach Zjednoczonych wśród rządzących i tych, którzy będą rządzili. Mówił pan o tym, że inaczej się mówi i co innego się mówi w kampanii wyborczej, co innego mówi się, kiedy jest się u steru władzy. Prezydent elekt Donald Trump nie chce, aby armia USA ograniczała jego władzę, jak to było za pierwszej kadencji. Departamentem Obrony będzie kierował Pete Hagetz, radykał bez doświadczenia wojskowego, ale do bólu lojalny, tak chociażby pisze o nim Rzeczpospolita. Czy pan widzi w tej nowej administracji ludzi, którzy będą w stanie zaproponować coś, może postawić się Trumpowi, to za dużo powiedziane, ale zaproponować jakieś inne rozwiązania dotyczące chociażby Ukrainy też?
No rzeczywiście to będzie ciekawy eksperyment, ale jest w Ameryce tak zwane głębokie państwo, czyli to są struktury państwowe, które działają niezależnie od tego, jaka jest administracja. I to nie jest tak, że szef Pentagonu decyduje o wszystkim, co się dzieje w siłach zbrojnych Stanów Zjednoczonych. Tak jest jeszcze kolegium połączonych sztabów, dowódcy, mechanizmy działania wypracowane przez dziesięciolecia, strategia, którą Ameryka się kieruje i doktryna bezpieczeństwa, którą Ameryka się kieruje. I nawet prezydent nie może sobie swobodnie żonglować tymi strategiami i tym doświadczeniem. Więc taki hamujący czynnik istnieje i on nie zostanie łatwo zlikwidowany, bo to państwo amerykańskie rzeczywiście zbudowało tę strukturę głębokiego państwa dużo bardziej niż my, no zdecydowanie bardziej niż my. Więc nie można sobie z dnia na dzień ich po prostu rozwiązać albo nie brać pod uwagę w podejmowaniu decyzji, bo prędzej czy później te struktury ubezwłasnowolnią prezydenta. Więc jest to czynnik taki, który będzie stabilizujący, będzie czynnikiem hamującym i może się okazać silniejszy od zapędów na przykład zbyt radykalnego szefa Pentagonu, ale sam jestem ciekawy jego decyzji czy jego podejścia na przykład do czystki w armii, którą zapowiada. Albo na przykład do tego, że trzeba właśnie przesunąć siły i środki na Pacyfik. Czy zrobi to od razu, czy będzie jednak zamawiał różnego typu analizy, zwoływał kolegia i dopiero po głębokich dyskusjach podejmował decyzję. Wydaje się, że jednak to drugie. To nie jest naprawdę Republika Środkowoamerykańska, bananowa, jak to kiedyś mawiano, tylko państwo z dużą tradycją strategiczną, dużą ostrożnością strategiczną, ale też bardzo stanowcze wtedy, kiedy jest to konieczne. Z dnia na dzień się to nie zawali.
No to dobrze, że z dnia na dzień się nie zawali. Mam nadzieję, że w ogóle się nie zawali i okazuje się, że nie będzie źle również dla naszego bezpieczeństwa. Na koniec chcę pana zapytać o pańskie przewidywania co do tej wojny. Czy ten konflikt zostanie według pana zamrożony po 20 stycznia? Czy zostaną podpisane jakieś umowy, jakieś pakty, w ramach których na przykład 20 najbliższych lat Ukraina nie będzie mogła aspirować do NATO?
Ja myślę, że nigdy nie będzie w NATO, a nie tylko przez 20 lat, chociaż 20 lat to dość długa perspektywa, więc wiele się może wydarzyć. Ale nie, to nie takie łatwe, że nagle nowy prezydent spowoduje, że wojna się skończy. Po pierwsze, obie strony konfliktu muszą chcieć się dogadać w jakiś sposób. Amerykanie mają rzeczywiście bardzo silne argumenty w ręku wobec Ukrainy, bo mogą przestać dostarczać jej broń czy środki finansowe, no co wpłynie niewątpliwie na walory obronne państwa ukraińskiego bardzo negatywnie i będzie się ono musiało ugiąć prędzej czy później. Ale to nie jest tak, że tylko amerykańską bronią walczą Ukraińcy, ale także swoją. Przede wszystkim ludzie na froncie walczą. Broń jest wtórna wobec ludzi. Zawsze tak jest. Więc tutaj trzeba ich przekonać, żeby zechcieli przestać walczyć na warunkach dla siebie przecież niezbyt korzystnych, łagodnie mówiąc. Czyli zająć to musi raczej wiele miesięcy niż wiele dni. No i druga strona. Trzeba także użyć jakichś argumentów, aby walec militarny Rosji się zatrzymał. A Rosja teraz czuje krew, mówiąc po myśliwsku nieco, mianowicie wygrywa. Jak armia wygrywa, to nie jest łatwo ją zatrzymać. Rosjanie zdobyli więcej terytoriów ukraińskich w ciągu miesiąca 1 października, konkretnie w ciągu całego 23 roku. To nie jest armia przegrana, armia, której nie idzie, armia wyczerpana. To jest, może za duże słowo, ale armia, która zaczyna czuć zwycięstwo. Nie jest łatwo taką armię zatrzymać.
Dziękuję za tę opinię. Pan Andrzej Talaga, ekspert do spraw bezpieczeństwa Warsaw Enterprise Institute. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
A my zmieniamy temat.